Dzisiaj w Raptularzu Eteatru gościmy Agnieszkę Przepiórską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja nazywam się Dominik Gac i będziemy rozmawiać o monodramach, o teatrze jednego aktora, głównie o jednym przedstawieniu pod tytułem W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej. To nie jest pierwsze pani spotkanie z tą bohaterką, prawda?
Kilka lat temu odbyła się premiera w Teatrze Polonia.
W 2018.
W 2018, 5 lat temu, tak. Też autorem, tym razem adaptacji książki Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów, był Piotr Rawicki, a reżyserem był Piotr Ratajczak. Tylko był to spektakl wieloobsadowy, więc Barbara Sadowska nie miała za dużo w tym spektaklu. I już wtedy czułam, że chcę tę historię opowiedzieć o niej, że chciałabym, żeby jej było więcej, żeby zaistniała jej poezja, żeby zaistniała jej historia, a wiadomo, że jak opowiadam o kilku bohaterach, no tego miejsca jest dla każdego porówno mniej więcej.
Skąd przybywa taka potrzeba, czy taka pewność, że trzeba jakiejś bohaterce oddać głos w większym wymiarze?
Nie umiem tego racjonalnie wytłumaczyć. To jest jakaś taka pewna intuicja, albo taki wewnętrzny głos, czy zew, który w jakiś sposób wzywa mnie do opowiadania tej historii. To nie jest racjonalne. Ten głos we mnie gdzieś pulsuje, istnieje, umacnia się i czasem dojrzewa kilka lat, tak jak tutaj 5 lat, czy też tak jak było z innymi bohaterkami, jak Simono na przykład, to nie wiem, 6 lat i gdzieś to we mnie istnieje, to wołanie i ta potrzeba opowiedzenia tej historii i w końcu się materializuje i ucieleśniam tę bohaterkę.
Barbara Sadowska to oczywiście matka Grzegorza Przemyka i ten wątek jest kluczowy w pani przedstawieniu, ale to także, jak już pani powiedziała, poetka i to jest kolejna poetka, z którą się pani spotyka na scenie, czy też w którą się wciela. Wcześniej była Zuzanna Ginczanka. Jestem ciekaw, czy taki dostęp do bohaterki poprzez jej twórczość, poprzez wiersze, umożliwia jakąś bliższą znajomość?
Na pewno jest to coś bardzo inspirującego. Czytając wiersze Zuzanny Ginczanki, czy Barbary Sadowskiej, czy obecnie Wisławy Szymborskiej, niejako czuję myśli, które rodziły się w głowie tej poetki. Więc mówiąc wiersze, uczę się myśleć bohaterką. To są takie otwarte drzwi do jej głowy, do jej wrażliwości, do jej uczuć. To, czego bohaterki nie opowiedziały o sobie w realnym życiu, to opowiedziały w wierszach. Bardzo wyrafinowany sposób, zwięzły, ale tam otwierają się całe przestrzenie, całe światy.
A szuka pani w tych wierszach właśnie jakiejś prawdy biograficznej, czy prawdy o autorze? No bo to są jednak siłą rzeczy kreacje, jak każda publiczna wypowiedź artystyczna, więc to jest chyba jakieś niebezpieczeństwo, co wydaje się fascynujące, próbować złamać ten poetycki kod, jeśli chodzi o to, żeby go złamać.
Tak, oczywiście to wszystko jakby może być odczytane jako nadużycie, no bo biorę bohaterkę, jakąś realną osobę, która żyła i nagle ją interpretuję po swojemu, przez swoją wrażliwość. I niejednokrotnie się nad tym zastanawiałam, jakby zareagowała Simona, jakby zareagowała Zuzanna Ginczanka na opowieść o sobie, czy też Barbara Sadowska, ale też mam poczucie, że wspólnie z Anią Gryszkówną, reżyserką i z Piotrem Rawickim staramy się naprawdę podejść z szacunkiem do tych kobiet i z takim wsłuchaniem się w to, co miały do powiedzenia. I oczywiście to jest nasza interpretacja i ja to też przepuszczam przez swoją wrażliwość, ale robię to z takim oddaniem i szczerością, że mam nadzieję, że nie miałyby mi tego za złe, że w jakiś sposób interpretuję te wiersze, czy że je zawłaszczam też. No nie da się ukryć, zawłaszcza.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe z perspektywy widza oglądać monodram, który dotyczy losów prawdziwej historycznej postaci. To rodzi szereg pytań i mnie zastanawia bardzo, czy te kobiety z panią potem zostają, bo praca nad takim monodramem musi być bardzo wyczerpująca, długa. Te teksty są też wymagające, gęste, a domyślam się, że wiąże się to jeszcze z poznaniem całego kontekstu biograficznego, ze zbliżeniem się być może jak najdoskonalszym do tych postaci. Ale co się dzieje potem, gdy taki spektakl już przestaje być w użyciu, mówiąc brzydko?
Wszystkie te spektakle do tej pory, które zrealizowałam o moich bohaterkach, one we mnie istnieją. Niektóre gram już bardzo rzadko albo prawie wcale, ale jednak większość tych ostatnich spektakli, gdzie są konkretne bohaterki, konkretne historie kobiet zapisane, one cały czas ze mną współistnieją, ponieważ w ich imieniu wypowiadam się na scenie dosyć regularnie. Natomiast tak, to jest bardzo taka praca, która mnie w jakiś sposób, nie wiem jak to powiedzieć, jestem dosyć teraz taka wypatroszona, można powiedzieć. Dosyć pusta jestem w środku obecnie. Poprzez te wszystkie monodramy, które zrobiłam, przez tą historię Barbary Sadowskiej, która była dla mnie bardzo forsująca i pamięciowo, i psychicznie, i też jakby zmierzenie się w ogóle, co to znaczy ta strata dziecka, wyobrażanie sobie w ogóle czegoś takiego, było bardzo trudnym dla mnie procesem. Więc teraz, jak jestem w Wisławie Szymborskiej, to jest to też pewnego rodzaju ulgą, ponieważ teraz opowiadam o bohaterce, która przeżyła swoje całe życie właściwie bez jakiejś takiej wielkiej traumy. Miała straty, straciła ojca, straciła partnera, partnera, jednego, drugiego, ale jednak gdzieś mogła sobie to przeżyć, swoje życie w spokoju i na swoich warunkach od pewnego momentu. Więc ja szukam ulgi w kolejnych bohaterkach. Nie wiem, czy to jest zdrowe do końca. Być może po prostu powinnam w końcu wyjechać na wakacje i pożyć swoim życiem i zobaczyć, co jest jeszcze moje we mnie, bo czasem mam wrażenie, że już niewiele.
Powiedziała pani, że czuje się wypatroszona. Czy to znaczy, że spotykając się z taką bohaterką, aktor, aktorka musi w sobie zrobić miejsce, jakąś pustkę wygospodarować i tam wpuścić tę postać?
Tak, muszę zrobić miejsce, muszę jakby udostępnić siebie tej bohaterce. One czasem też są o siebie zazdrosne, więc robią mi różne dziwne psikusy podczas grania spektaklu.
Jak to nagle, znaczy?
No na przykład zaczynam mylić wszystkie daty i zaczynam mówić daty z innej bohaterki i mam tego świadomość, ale to jest jakby silniejsze ode mnie, więc też mam wrażenie, że to jest jakaś tam, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak czary-mary, ale naprawdę, no przecież to jest jakby wchodzi się w pole tej bohaterki, przywołuje się ją, jej wspomnienia, realnie ona tu istniała na tej ziemi, w tej energii, więc zdarzają się dziwne rzeczy, staram się z nimi rozmawiać i jakby dać miejsce każdej z nich, nawet jeżeli obecnie nie wypowiadam się w jej imieniu ze sceny. To wypatroszenie to jest taka psychiczna zatrata, którą ponoszę. Po prostu mam bardzo mało miejsca w życiu dla siebie. Trochę bym to chciała zmienić od przyszłego sezonu, żeby jednak też móc się nasycić też moim życiem, a nie tylko czytając biografię i inspirując się życiem innych bohaterek.
Jak ważne w pani pracy jest wcielanie się, tak rozumiane bardzo potocznie, w te postaci, czyli na przykład upodobnianie się wyglądem do bohaterki? Jak duże to ma znaczenie?
To jest różnie, bo na przykład z Simoną mam tak, że ja się czuję Simoną. Nie czuję się jakoś wyjątkowo atrakcyjną osobą, czuję się blisko jakby swojej skóry, siebie, chodzę bez makijażu i najchętniej po prostu w tych samych dżinsach przez cały rok, więc to jest dla mnie przy Simonie bardzo miłe, że ja po prostu wiążę włosy i koniec i wychodzę na scenę. I też przez to ona jest mi taka jak druga skóra. I też ta walka o przyrodę, ta buńczuczność, jej waleczność, nonkonformizm, bezkompromisowość, to są też jakieś gdzieś cechy mi bliskie, ale nie zawsze mogę je ujawnić, bo jestem w jakiś sposób związana i w pewnych układach, gdzie nie mogę jakby wypowiedzieć na głos swojego zdania, a tam w niej mogę po prostu wykrzyczeć i przełożyć to na Puszczę Umiera. Natomiast Zuzannie, która zginęła mając 27 lat, więc opowiadam o bardzo młodej, atrakcyjnej kobiecie, więc ten proces przygotowania zewnętrznego jest dłuższy, chociaż nie upodabniam się, nie staram się upodobnić do Zuzanny. Natomiast muszę mieć taką pewną predyspozycję takiego poczucia lekkości, piękna, atrakcyjności, więc przygotowanie przed spektaklem, fryzura, make-up to trwa 2 godziny i też to jest takie moje wewnętrzne przepodtrzwarzanie się właśnie z tej Agnieszki w dżinsach w kogoś, kto jest delikatny, subtelny, piękny i też ma świadomość tej swojej urody. I to
a Barbara
jest
Sadowska?
A Barbara Sadowska, tam postanowiłam, że wspólnie z reżyserką, że muszę mieć jakby jej włosy, jej lekkość, jej głowę, żeby trochę też oddalić się od siebie, żeby ta trauma, o której opowiadam, nie była też za blisko mnie. I to mi jakoś super pomogło. To jest prosty zabieg, peruka z krótkimi włosami, ale mnie to od razu uruchamia. Nawet jak myślę o tej peruce, to od razu mam ochotę mówić Barbarę Sadowską.
Zwróciła pani uwagę na bardzo ciekawą rzecz, to znaczy z jednej strony na przybliżanie się do postaci, z którą czuje pani jakiś związek, jak z Simoną Kosak. Rozumiem, że tam jej radykalizm może być szczególnie pociągający, bo to przecież taka historia kobiety, która w pewnym sensie porzuca krakowski legendarny dom i poświęca się swojej pracy biolożki w Białowieży, gdzieś na absolutnych peryferiach z perspektywy tego Krakowa i środowiska artystyczne, w którym też funkcjonowała. No a z drugiej strony jest to ryzyko, że dotykamy biografii postaci, które mogą być jakieś ciemne, tak jak Barbara Sadowska przez to, czego doświadczyła. Na ile to jest naprawdę ryzykowne? Czym aktor ryzykuje, biorąc się za temat traumy, którą musi na potrzeby przedstawienia w siebie włożyć?
Myślę, że tak naprawdę, ja szczerze mówiąc, to ryzykuje po prostu zdrowiem psychicznym, bo trzeba mieć jakby opracowane takie metody wychodzenia z tej traumy, z tej ciemności, z tego cierpienia, żeby móc z powrotem wylądować w realnym życiu. Z pewnością jakby dom, który posiadam i który cały czas mnie przyjmuje, mimo że jestem tak mało obecna, jest dla mnie jakiś niezwykle istotny, że jakby wracam do domu, gdzie jest mąż, gdzie są dzieci, gdzie jest pies. To jest coś, co mnie trzyma przy realności i przy życiu, bo tam mało kogo interesuje, co akurat gram i w jakie ciemności się zanurzałam. I myślę, że to jest trochę mój ratunek, bo rzeczywiście jakby z Barbarą było tak, że czułam, że delikatnie zbliżam się do takiej granicy, której już jakby nie powinno się przekraczać, bo to już przestaje być aktorstwo, to już jest wtedy takie kompletne zatracenie się w postaci.
I co chroni przed przekroczeniem tej granicy? Jakaś koncentracja na rzemiośle, na tym, co stanowi taki aktorski fach?
Tak, i też po prostu napięty kalendarz, bo wiem, że nie mogę jakby do końca zatracić się, bo następnego dnia o 6 rano mam pociąg, gdzie jadę do Teatru Słowackiego, gdzie gram spektakl. Taka przyziemność, terminy, zobowiązania życiowe, to jest to, co mnie trzyma, żeby nie odpłynąć z tymi bohaterkami. Na tyle, wydaje mi się, uczciwie wykonuję tą swoją pracę i taką też metodą uwewnętrzniania. To jest kreacyjna metoda, ale jednak bardzo idąca ze środka, bazująca też na moich emocjach, na mojej wrażliwości. To nie jest tak, że ja wpadam z biegu na scenę i odgrywam rolę zewnętrznie. Tak nie mam i tak nie umiem.
W jednym z wywiadów powiedziała pani: w swoich monodramach schodzę z głowy do poziomu serca. Nie chcę być logiczna, przewidywalna i racjonalna. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, ponieważ te monodramy są strasznie precyzyjnie wykonywane. Trzeba mieć cały czas jakąś nieprawdopodobną kontrolę nad tym materiałem, żeby on nam się nie wymknął z rąk. Więc gdzie tam jest miejsce na zejście z poziomu głowy na poziom serca?
I tu jest właśnie ta tajemnica reżyserii, która jest tak mało doceniona w monodramie. Ponieważ to ja wychodzę, ja mówię, niektórzy nawet myślą, niezwiązani z teatrem, że ja w ogóle wychodzę i mówię swoimi słowami. Tak,
że
po prostu, tak,
że
to wszystko ja, a za mną stoi cała drużyna wspaniałych artystów, współtwórców. Piotr Wiski, który jakby pisze mi ten tekst, który jest tak bardzo precyzyjnie opisany, gdzie jest opisana ta historia, a z drugiej strony jest Anna Gryszkówna, która bardzo precyzyjnie wyznacza mi całą mapę, po której ja się poruszam i dzięki temu jest miejsce właśnie na to zejście, na poziom serca i czasem nawet na improwizację, bo mam bardzo konkretne momenty, gdzie wiem, co robię, w jakiej sprawie, co myślę, co czuję i to jest wszystko bardzo precyzyjnie przez Anię ustawione i to mi daje też niesamowitą wolność aktorską.
Porozmawiamy chwilę o pani współpracownikach, czy współtwórcach monodramów, w których pani występuje. Reżyserką kilku ostatnich jest Anna Gryszkówna, ale wcześniej wyreżyserował kilka pani monodramów Piotr Ratajczak. Jestem ciekaw różnicy w pracy między tą dwójką reżyserów.
To były inne etapy mojego życia, bo z Piotrem Ratajczakiem już od kilku lat nie pracuję. To były pierwsze nasze wspólne odkrycia monodramy, czyli Będą Święta, czy Tato Nie Wraca, takie najmocniejsze nasze dwie pozycje. Zresztą z obydwoma monodramami przejeździłam właściwie całą Polskę i wszystkie festiwale. One były...
były dla odmiany bardziej osobiste, prawda?
Tak,
jeśli chodzi o temat.
Tak, zwłaszcza Tato Nie Wraca, tak, który bazował gdzieś też na jakimś moim doświadczeniu dorastania bez ojca. I Będą Święta to było, z kolei Piotr Rowicki złożył tę bohaterkę z kilku bohaterek po katastrofie smoleńskiej, więc też tam było dużo mojej kreacji i wymyślania tej bohaterki od nowa. Tam nie miałam jednej konkretnej. Z Piotrem Ratajczakiem była praca być może bardziej rzemieślnicza, to znaczy, że ja wkładałam serce, a Piotr Ratajczak wkładał niesamowicie dobry warsztat reżyserski i głowę, bo z Anią my obie się prowadzimy sercem za ręce, idziemy razem przez kolejne zakręty i pagórki, gdzieś razem odbywamy tę podróż. Z Piotrem była chyba bardziej podział na też mężczyzna, kobieta. Bardzo ciekawe pan pytanie zadał. Właściwie pisałam pracę teraz doktorską i chyba to też opisywałam i też dzwoniłam do Piotra w tej sprawie, żeby on mi opisał ze swojej perspektywy pracę ze mną. Na pewno to było współtworzenie. To nie było tak, że ja przychodzę i jestem tylko reżyserowana i się poddaję temu, jak tworzywo. I z Piotrem, i z Anią, jakby te prace są na bardzo głębokim i osobistym poziomie. Po prostu nasza relacja z Piotrem gdzieś w pewnym momencie się wyczerpała, ale nie w jakiś tam zły, toksyczny sposób. Po prostu jakby skończyliśmy pewien też wspólną drogę, bo byliśmy prywatnie razem. I po jakimś czasie spotkałam Anię i ta podróż się pogłębiła też ze mną jako aktorką, która już byłam na innym etapie też życia.
Zwróciła pani uwagę na pewne zrozumienie kobiece, które nie zaistniało w przypadku reżysera mężczyzny, ale autor tekstów, które pani gra, jest mężczyzną, to oczywiście Piotr Rowicki. Ciekaw jestem, na ile ma pani udział w tych wszystkich właściwie monodramach, a naliczyliśmy ich wspólnie przed nagraniem 8, tylko jeden z nich nie jest autorstwa Piotra Rowickiego, czyli 7. Na ile pani współpracuje na poziomie tworzenia tekstu?
W większości pomysły wyszły ode mnie na bohaterki, oprócz Zuzanny Ginczanki, kto był pomysł Piotra. Ja słabo piszę, więc na pewno nic nie dopisuję autorowi. Natomiast już będąc na scenie, intuicyjnie wchodząc właśnie w to pole bohaterki, wiem, co jest potrzebne. Jakie...
Czyli skreśla pani.
Bardziej wymyślam takie stany, w których chciałabym, żeby ona się znalazła. Albo ludzie, których chciałabym, żeby spotkała. Albo przeżycia, które chciałabym, żebym jeszcze raz mogła w jej imieniu przeżyć. Albo fantazje, które uwielbiamy razem z Piotrem o bohaterkach. Te alternatywne budowanie rzeczywistości, to się też powtarza. Tak jak w Zuzannie, że ona wyjechała do Ameryki i pracowała w szpitalu pediatrycznym. Te marzenia o tym innym życiu, one są gdzieś też jakoś chyba w nas, w jakichś takich alternatywach, które sobie gdzieś budujemy. Więc Piotr zapisuje wszystkie słowa, a ja czasem mu mówię o tym, co ja bym chciała powiedzieć ze sceny. Za każdym razem to jest bardzo inspirujący i twórczy proces też takiego partnerstwa. Idealna relacja z dramaturgiem.
Ostatni z tych monodramów, o których rozmawiamy, czyli W maju się nie umiera, zrealizowała pani w Domu spotkań z historią. To nie jest teatralna przestrzeń przy ulicy Karowej w Warszawie. Ciekaw jestem, na ile kontekst takich miejsc ma dla pani znaczenie, bo ja jak przyszedłem zobaczyć spektakl, to przy okazji obejrzałem wystawę fotografii Chrisa Nidentala, która była tuż obok, a tam trafiłem na zdjęcie z Barbarą Sadowską na pogrzebie Grzegorza Przemyka. Być może to nic, ale tak sobie wyobrażam, że dla artysty, który tę Barbarę Sadowską będzie performował, to może jednak coś znaczy.
Tak, ja w Domu spotkania z historią czułam się bardzo dobrze. Poczułam to miejsce od razu, też zresztą przyszłam z tym pomysłem do pani dyrektor, do Kasi Puchalskiej. Po pierwsze, Grzegorz Przemek urodził się na Karowej, też to mówię w spektaklu, że urodził się.
Od tego się zaczyna.
Od tego się zaczyna, to było też okrągła rocznica jego śmierci. 14 maja 1983. Premiera odbyła się 14 maja 2023, a urodził się 17 maja, więc to gdzieś wszystko było gdzieś blisko, jakby to było to miejsce. Czułam, że to jest to miejsce, mimo że przestrzeń nie jest teatralna i była propozycja z Domu spotkań z historią, żeby premierę zrobić w teatrze, w wynajętej sali, ale ja chciałam właśnie tam, ponieważ ta przestrzeń jest tak zamknięta, tak ograniczona, że tam jest tak ciasno, tak klaustrofobicznie. Pomyślałam, że to jest właśnie to mieszkanie Barbary Sadowskiej na Hibnera, gdzie wszyscy się tłoczyli, przeżywali, wymyślali te działania opozycyjne, ale też pili alkohol, grali na gitarze i po prostu żyli życiami jakichś kolorowych ptaków na tle tego szarego PRL-u. Więc gdzieś ta przestrzeń mi po prostu była bliska, ale oczywiście tam wchodzi bardzo mało widzów, więc z ekonomicznego punktu widzenia to zupełnie nie ma sensu. I od września przenosimy spektakl do Promu Kultury na Saskiej Kępie, więc tam będzie można regularnie, co najmniej raz w miesiącu, spotkać się z historią Barbary Sadowskiej.
Ta historia sama w sobie też jest tak cokolwiek klaustrofobiczna. To jest bardzo ciężki orzech do zgryzienia emocjonalnie dla widza. Bardzo łatwo też dzięki pani kreacji poczuć relacje z bohaterką i wtedy to się robi jeszcze trudniejsze. I zastanawia mnie, ponieważ w wielu tych monodramach, a być może we wszystkich, te bohaterki, one nigdy nie funkcjonują same dla siebie. Zawsze odbijają jakiś szerszy kontekst, jakieś zjawisko, jakiś czas, ale też problemy. I w przypadku Barbary Sadowskiej to jest taki właściwie archetyp matki w polskiej kulturze i sięgacie państwo z Piotrem Rowickim dość głęboko, bo do gorzkich żali, do maryjnych modlitw. Na ile ten kierunek był dla pani inspirujący, ciekawy?
Taki układ tekstu w nawiązaniu do pieśni maryjnych był pomysłem Piotra i po pierwszym przeczytaniu jakby wiedziałam, że to jest dokładnie to, mimo że nie jestem w żaden sposób związana z religią, więc najtrudniejszym etapem w ogóle było nauczenie się dla mnie modlitw, bo mi się wszystko myliło, to było po prostu dla mnie jak zaklęcia i trochę Ania Gryszkówna mi w ten sposób prowadziła, żeby to wypowiadać jak zaklęcia mocy. I po jakimś czasie wypowiadania tych modlitw, tych słów, poczułam też, że one miały jakieś ogromne znaczenie dla Barbary i w pewnym momencie też pracy poszłyśmy na spotkanie z Elżbietą Ficowską, przyjaciółką Barbary, która była z nią przez te wszystkie lata i przed śmiercią Grzegorza i po śmierci i pokazała mi obraz, który namalowała Barbara, ponieważ ona była w plastycznej szkole, więc malowała, który wisi u niej na ścianie i to była Pieta i to była ona i Grzegorz. I jak zobaczyłam ten obraz, to wiedziałam, że to jest to. Wręcz nie było innego wyjścia, tylko on musiał tak napisać. I to jest taki dla mnie też bardzo interesujący moment, kiedy ta nasza intuicja, czy Piotra intuicja, zbiega się z tym, co realne, że coś czujemy, nie wiemy tego, a nagle okazuje się, że dokładnie tak było, że ucieleśniamy coś, co co rzeczywiście istniało. Zresztą to spotkanie z Bietą było też jakoś takie bardzo mocne, ponieważ no, opowiadała różne rzeczy o Barbarze i też czytałam jej listy już z Otwocka, kiedy była terminalnie chora. Też to znalazło się w spektaklu, kiedy opisuje kosy, wróble, gołębie, szpaki, które gdzieś tam na polanie są i wyobrażam sobie, że właśnie ona to pisała, wiedząc już, że odchodzi i to żegnanie się ze światem poprzez opis ptaków i polany i tego, co kwitnie, że to było jakoś tak niezwykle dla mnie poruszające. Więc tych inspiracji do opowiedzenia historii Barbary miałam naprawdę dużo. Też spotkanie z Cezarym Łazarewiczem, który był konsultantem przy spektaklu. I też zastanawiałam się właśnie nad tym buntem przeciwko Bogu, który jest na koniec. I tak bardzo chciałam, żeby to tak rzeczywiście było w jej życiu. I Cezary powiedział, że no niestety, ale nie, do końca wierzyła. To był jego punkt widzenia. Bieta troszkę inaczej opowiadał tę historię, też poprzez to, że wiara wtedy była też wyrazem opozycji, tak? Jeżeli chodziłam z krzyżem, to też nie dlatego, że co niedziela byłam w kościele, tylko dlatego, że to był też wyraz buntu. Więc gdzieś to wszystko się we mnie połączyło. I to jest na pewno jakaś taka nowa droga, którą też odkryłam jakby w sobie i dla Barbary. I to było też dla mnie po prostu duchowe doświadczenie, które nie zawsze jest przy po prostu realizacji spektakli. Więc gdzieś też z tymi bohaterkami dojrzewam, widzę inne drogi i też trochę jestem bardziej tolerancyjna dzięki nim.
Chciałbym też zapytać bardziej ogólnie, skąd u pani takie umiłowanie monodramu, który jest bardzo specyficzną formą pracy aktorskiej, niekoniecznie też gwarantującą na przykład największy splendor. Monodram bywa bardzo wymagający. To jakby jest trochę osobny świat. Oczywiście teatr, ale coś bardzo autonomicznego. Dlaczego tak konsekwentnie eksploruje pani akurat tę ścieżkę zawodową?
Wydaje mi się, że to jest z kilku powodów. Główny, od czego się zaczęło, to szukanie swojej niezależności. Bardzo nie lubię być zależną od innych osób, od tego, że ktoś mi da szansę albo ją zabierze. Tyle miałam momentów w życiu, kiedy mi tych szans nie dawano, albo odbierano, albo zamykano mi drzwi, albo wyrzucano, więc gdzieś też czułam, że jeżeli chcę trwać w tym zawodzie, to muszę znaleźć swój sposób na to, żeby przetrwać i żeby mieć niezależność i żeby móc mówić własnym głosem. I monodram się dla mnie stał właśnie takim mówieniem własnym głosem. Zresztą sama nazwa monodram jest dla mnie jakaś taka trudna, bo mi się kojarzy z jakimś takim występem i popisem. I chciałabym znaleźć jakieś nowe określenie na to. Jest takie, którego używa Wiesław Geras, ojciec chrzestny chyba wszystkich monodramów w Polsce, teatr jednego aktora, czy teatr jednej aktorki. To już jest gdzieś bliższe, albo jednoosobowy teatr. Sam na scenie jest, taki chyba festiwal. Sam na scenie, sama na scenie. Solo performance, o może solo performance, to już jest jakby tak coś, co jest mi jakby najbliższe, bo też dużo jest tam performatywnego działania w tych moich spektaklach, ponieważ ja potrzebuję interakcji z widzem i właściwie w każdym z tych spektakli jest interakcja z widzem. Ale tak, to jest szukanie swojego własnego głosu. Trochę też mam dosyć bycia jakby szturchaną i pouczaną, co wolno, a co nie wolno w aktorstwie. Ile można tych monodramów zrobić przecież i o co chodzi w tym teatrze za 5 zł. Chociaż teraz jakby po tych 10 latach pracy czuję jakiś taki zwrot naszej branży, jeśli chodzi o tą moją drogę. Nagle jakby ludzie zobaczyli, że to jest jakaś konsekwencja, że to jest jakiś pomysł, że to jest jakaś głębsza podróż, którą ja odbywam i że to przywoływanie bohaterek ma jakiś większy sens niż po prostu szukanie dla siebie ról i występ na scenie, że to jest jakaś taka droga, jakiś głos, który im daje i że może to jest jednak istotne, że to nie jest tak aż bardzo na uboczu.
Powiedziała pani, że potrzebuje reakcji z widzem, a do czego?
Bardzo nie chcę się czuć samotna na scenie, więc jak czuję, że już jestem za długo sama i za dużo coś mówię i czy wręcz pouczam, że wiem coś więcej od widzów, to wtedy od razu mam ochotę do nich zejść i ich przytulać, albo dotknąć, albo wymóc jakąś reakcję, albo żeby mi coś przeczytali, tak jak w Ginczance wiersz Grydzewskiego. To jest taka potrzeba bycia z ludźmi.
Wiem, że pani lubi też grać te przedstawienia niekoniecznie w wielkich miastach, czy w wielkich ośrodkach. I to też wydaje się trudne. Jeśli gra pani w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie, to ten teatr ma swoją publiczność, a zupełnie czym innym jest wyjechanie ze swoim spektaklem gdzieś na Lubelszczyznę, czy Dolny Śląsk, do jakiejś małej miejscowości.
Jest taka trudność, że małe miejscowości jakby są głównie zawłaszczane przez aktorów i aktorki rozpoznawalne, tak, czyli z seriali, więc zwykle jak przyjeżdżam do takiego domu kultury, to właśnie ktoś miał występ albo nie, albo jest przed występem, więc ta widownia jest jednak przyzwyczajona do tego, że jak idzie do teatru, to idzie na twarze, które rozpoznaje z telewizji.
I na nieco inny repertuar, często lżejszy, komediowy,
farsowy. Tak, i na lżejszy repertuar, więc ja wiem, że te moje spektakle są wymagające. Po pierwsze jest aktorka, której oni nie znają z telewizji, teraz może trochę znają. I tematy są trudne. I zauważyłam, że tak mniej więcej 80%, czasem więcej publiczności to są panie, kobiety. To mnie buduje. Te wyjazdy z dużych ośrodków mnie kształtują jako aktorkę, jako człowieka, jako kobietę, bo to są dla mnie jakby najistotniejsze spotkania. Oczywiście nie odbierając nic z tej przyjemności grania dla wyrobionego widza w dużym mieście i odbywania wspaniałych rozmów przy lampce dobrego wina po, co mnie jakby super buduje i na ego to jest bardzo dobra rzecz i tego też potrzebuję. Natomiast taką duchową podróż, ale też rzemieślniczą odbywam poprzez wyjazdy do małych miejscowości, gdzie widz jest trudniejszy i wymagający w pewnym sensie. Bardziej niż w dużym mieście, bo oni są tutaj po prostu przygotowani i mnie znają, wiedzą czego się spodziewać. A tam muszę znaleźć taki kod, taki klucz do porozumienia się z tamtą widownią. I to nie jest tylko spektakl. Ja bardzo zawsze naciskam, żeby po spektaklu była rozmowa, która nie polega na tym, czy spektakl się podobał, czy nie i oczekiwaniu na głaski i komplementy, tylko na takiej wymianie myśli. Też wiem, że bardzo tego widzowie potrzebują i widzki, żeby z nimi porozmawiać o ich przeżyciach, żeby to teraz oni mieli głos. I to jest dla mnie równie istotne jak występ, potem to spotkanie i ta wymiana myśli, że ci ludzie mogą się wygadać o swoich emocjach, a zwykle jest tak, że te serca są bardziej otwarte po spektaklu.
Na początku naszej rozmowy, a zbliżamy się do jej końca, powiedziała pani, że teraz jest blisko Wisławy Szymborskiej.
Słowo Wisława Szymborska, już mi się uśmiecha cała twarz. Trochę z nerwów, że jeszcze nie umiem tekstu, a trochę z takiej radości obcowania z jej poezją. Spektakl odbędzie się w Teatrze Słowackiego, czyli w moim teatrze, z którym jestem związana na stałe, w Krakowie. 2 lipca jest premiera, od 6 gramy, chyba 5 czy 4 spektakle. Scena Machin, czyli mała scena Teatru Słowackiego. Gram wspólnie z Antonim Milan. Reżyseruje Anna Gryszkówna, Piotr Rowicki napisał tekst, Michał Rusinek jest konsultantem. To jest opowieść o Wisławie Szymborskiej, trochę biograficzna, ale nie do końca. Spotykamy ją w momencie, kiedy dostaje Nobla, czyli w Astorii, w Zakopanem i próbuje jakby uciec od tych dziennikarzy i tych szalonych bibliofilów, którzy ze wszystkich drzwi i okien wychodzą po autografy i po komentarze. Zwraca się ku swoim wierszom, a z tych wierszy wychodzą kolejne postaci. I student, i Bohun, i nawet Wołodyjowski się pojawia przez przypadek. I przychodzi rozżalony podmiot liryczny, że sobie siedział cichutko przycupnięty, a nagle jest wystawiony na pokaz, a on jest nieprzygotowany i wszyscy teraz będą o tych podmiotach lirycznych i ma wielki żal do Wisławy. Wszystkie czasoprzestrzenie się gdzieś miksują ze sobą. Bardzo ciekawy napisał tekst Piotr Rowicki i jest tam dużo humoru, przymrużenia oka i ironii, która też była bliska Wisławie Szymborskiej.
Brzmi jak wytchnienie po historii Barbary Sadowskiej.
Brzmi jak wytchnienie i brzmi jak wielka frajda.
Czyli zapraszamy do Krakowa na spotkanie.
Zapraszamy do Krakowa, zdecydowanie. Od 6 lipca, potem od września. Myślę, że to będzie bardzo dobry wieczór.
A dzisiaj gościnią Rapturarza Teatru była Agnieszka Przepiórska. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.